Radio Kraków Kultura i Kultura na co dzień. W naszym studiu już przemiły gość, Łukasz Serwiński, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyka Divina. Festiwalu Muzyka Divina, który właściwie, jeżeli miałbym szukać epitetów, to z jednej strony festiwal muzyki sakralnej, ale wciąż dawnej, a też gdzieś na pograniczach muzyki dawnej i tradycyjnej. I drugi epitet to festiwal społeczny. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry, Pawle, dzień dobry Państwu.
Wobec tego rozwiniemy te dwa epitety. Myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do naszej rozmowy, albowiem ogłosiliście, Łukaszu, daty festiwalu, natomiast wciąż jego program pozostaje pewną zagadką. Oczywiście my tymczasem wiemy, jakie są tego przyczyny, natomiast wydaje się, że nasi słuchacze mogą nie być aż tak na bieżąco, a też macie chyba, myśląc o festiwalu społecznym, ambicje ku temu, żeby zmienić w jakiś sposób model finansowania wydarzeń, które są wartościowe od strony artystycznej, ergo zwykle niedochodowe. Z przykrością dużą to mówię, ale takie są prawa, którymi rządzi się tak zwany wolny rynek. W związku z tym rozumiem, że jeżeli festiwal społeczny, to znaczy, że angażujący.
Rzeczywiście sytuacja naszego festiwalu pewnie nie odbiega od podobnych inicjatyw w Polsce. Wiele czy to instytucji, czy wydarzeń zmaga się z podobnymi problemami, czyli z niestałością finansowania. I my od ubiegłego roku próbujemy znaleźć w tej sytuacji wyłom, jakąś szczelinę sobie tu otworzyć w tym dusznym pomieszczeniu i zaangażować do współtworzenia festiwalu jego słuchaczy, czyli tak naprawdę uczynić z Muzyka Divina wydarzenie finansowane oddolnie. No, przy takim tutaj zastrzeżeniu, że oczywiście zdajemy sobie sprawę, że to jest długa droga i my na tę drogę dopiero weszliśmy, więc trudno powiedzieć, że Muzyka Divina już dzisiaj jest festiwalem społecznym, ale na pewno ten, brzydko mówiąc, komponent społeczny już istnieje, ponieważ mamy kilkudziesięciu, około 80 patronów, którzy regularnie wspierają organizację festiwalu i to już na dzisiaj jest taki składnik fundamentu budżetu festiwalu, bez którego byłoby ciężko sobie wyobrazić jego kontynuację. Dlatego z radością i z jakąś nadzieją myślę o Muzyka Divina jako o festiwalu społecznym w jeszcze większym zakresie w przyszłości.
Jest to plan, który jest w jakiejś mierze, wydaje mi się, w naszym kraju rewolucyjny. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wydarzenia związane z muzyką klasyczną, czy szerzej pojętymi dziedzinami sztuki, które, no, powiedzmy, z jakiejś natury nie są komercyjne, jest finansowany przede wszystkim z budżetów, czy to jednostek lokalnych, czy z administracji państwowej, z budżetów ministra kultury. I właściwie wydaje mi się, że w jakiś sposób próbujecie, może nie rozsadzić, może to już za duże słowo, ale próbować ten system przeinaczyć. Jeżeli mówisz, że znaleźliście już kilkudziesięciu patronów, którzy wspierają festiwal, to znaczy, że pewnie gdzieś przestrzeń dla takiego, jak to ująłeś, wyłomu rzeczywiście jest. To w takim razie w czym tkwi siła tego społecznego fundowania festiwalu? Czy daje wam to większą swobodę, większą niezależność finansową, czy z drugiej strony uzależnia was na przykład od jakiejś woli patronów, bo bardzo często jest tak, że oczywiście wola tych, którzy dotychczas dotowali kulturę, jest taka, że wybierają wydarzenia takie, które są spójne w jakiś sposób z ich ideą, czy myślą o tym, jak powinno się kształtować kulturę w Polsce.
Pozwolisz, że odniosę się najpierw do tego twojego stwierdzenia o robieniu wyłomu czy przeinaczaniu systemu. Wydaje mi się, że trochę już trudno z tym dyskutować. Bardzo długo o tym myślałem, czy ten system jest problemem per se, czy tak naprawdę nasza mentalność społeczna jest problemem. I wydaje mi się coraz bardziej, że to drugie, dlatego że nie jesteśmy społecznie przyzwyczajeni do troski o kulturę. Wydaje mi się, że to nie jest w ogóle na liście rzeczy, o które troszczymy się w takim pierwszym odruchu naszego społecznego serca. Czyli załatwiamy, brzydko mówiąc, różne problemy społeczne oddolnie, bo czujemy i jakby logiczność takiego rozwiązania, i potrzebę serca. przykładów można mnożyć, to nie ma sensu tego robić. Natomiast kultura wydaje się, że wciąż gdzieś mentalnie tkwi w takiej sferze, o którą ma zatroszczyć się ktoś inny, która nigdy nie będzie się finansować, bo nie jest komercyjna i to akurat uważam, że jest słuszne i dobre, ale nie jest to też obszar naszego społecznego zaangażowania właśnie z tego powodu, że nie traktujemy go jako ważnej społecznej potrzeby.
Ale przepraszam, czy myślisz, że to wynika z tego, że kultura jest w tej piramidzie potrzeb gdzieś rzeczywiście na szczycie, w związku z tym najpierw realizujemy jakieś emocjonalne i elementarne zapotrzebowanie typu ekonomiczne, rodzinne i cały szereg innych sfer, oczywiście także ideologicznych, bo rozumiem, że w jakiejś mierze też do tego nawiązywałeś, a dopiero później przeskakujemy na te wyższe poziomy i tym samym trudno chyba rzeczywiście, żebyśmy spodziewali się, że nagle 100 tysięcy ludzi wyjdzie na ulicę krzycząc, że oni chcą muzyki dawnej jako dobra powszechnego.
No właśnie chyba problemem jest też uchwycenie definicji kultury. Ten w naszym wyobrażeniu kultura to jest taki bardzo obszerny wór ze wszystkimi aktywnościami kulturalnymi, od kurpiowskich wycinanek właśnie po bardzo wysublimowane galerie artystyczne ze sztuką, której nikt prawie nie rozumie. Nie? To wszystko jest dla nas kultura. I teraz jak o tym sobie rozmawiamy społecznie i używamy tego bardzo szerokiego pojęcia kultura, to nikt tak naprawdę nie wie, o co chodzi i co to komu robi. Dlaczego my się mamy o to troszczyć, dlaczego mamy o to zabiegać? Przecież to jest domena subiektywnego gustu, jakichś wyborów poszczególnych ludzi. Jeśli oni mają taką potrzebę, to oczywiście powinni o to sobie zadbać, no ale we własnym zakresie. Nie? Tak trochę można by spuentować ten problem społecznego zaangażowania.
Teraz to nasuwa mi pytanie, czy może to nie jest takie dbanie, uprawianie tego ogrodu na takim zupełnie elementarnym poziomie, czyli na przykład edukacji wczesnoszkolnej, czyli traktowania pewnych zjawisk, które okazuje się jednak są ważne, bo jest grupa osób, które wspierają muzykę divinę i ta idea festiwalu społecznego jest im bliska i jest pewną wartością, również spajającą, tak? Bo to też jest element jakiejś tkanki społecznej, ale trudno chyba oczekiwać powszechności w sytuacji, w której cały czas mam wrażenie, że gdzieś odgradzamy się jakimiś murami elitaryzmu. Ja nie mówię, że robimy to my, natomiast rzeczywiście w taki sposób bardzo często postrzeganie tych, powiedzmy, wartościowych zjawisk w kulturze jest przedstawiane.
Zaangażowanie patronów w muzykę divina bierze się z ich osobistego doświadczenia i styczności z tym festiwalem. To jest raczej oczywisty mechanizm, że w momencie, kiedy dopiero czegoś doświadczę, co odczytuję jako wartość, chcę się do tego przyłożyć. Więc pytanie, co ma prowadzić do uczestnictwa w ogóle w kulturze, do uczestnictwa w festiwalu jako wydarzeniu, na które rezerwuję sobie czas w życiu, które traktuję też priorytetowo, na które nie przychodzę z przypadku. Co mnie ma do tego punktu decyzji w moim życiu doprowadzić? No właśnie słusznie podjąłeś wątek edukacji, bo wydaje się, że to jest absolutnie kluczowe, żebyśmy my w ogóle jako społeczeństwo mieli świadomość treści kultury. Treści kultury w tym też społecznym wymiarze, które odpowiadają za pewne role społeczne, czy że w jakimś sensie ta kultura nie jest tylko domeną naszej artystycznej, estetycznej przyjemności, ale jest narzędziem do wypełniania pewnych społecznych zadań. I teraz ja czuję się zupełnie bezradny, próbując uderzyć w te tony, mówiąc o muzyka divina. Dlatego, że to, do czego możemy się odwołać, to jest właśnie to doświadczenie, które jest de facto jakimś zawracaniem Wisły kijem. To znaczy w pewnym momencie ktoś orientuje się, że istnieje taki festiwal, że istnieje w ogóle taka muzyka, że to jest piękne i właściwie ta sfera kultury zmaga się z pewnymi problemami. Ja nie mówię teraz o muzyce divina, tylko w zasadzie o zadaniu popularyzatorskim tego rodzaju treści czy tego rodzaju kultury. I dopiero wtedy możemy mówić o jakimś zaangażowaniu. Tymczasem gdybyśmy my społecznie wiedzieli, nie wiem, jaka jest rola tej czy innej gałęzi sztuki Dlaczego to jest ważne? Dlaczego my mamy o to się troszczyć i pielęgnować dostęp na przykład do tej kultury? Dlaczego to nie powinniśmy tego zostawiać tylko w rękach polityków? To ten punkt wyjścia do rozmowy o takim zaangażowaniu byłby zupełnie inny. Więc siłą rzeczy...
Tak, ten etap pierwszego zetknięcia właściwie już mielibyśmy dawno za sobą.
Oczywiście, mielibyśmy już grunt do rozmowy. Tymczasem czy to Muzyka Divina, czy jakikolwiek inny festiwal, który chciałby wejść na taką drogę społecznego finansowania, no musiałby bardzo organicznie zacząć budować swoje grono odbiorców, bazując na swoim działaniu, na przekazie treści jakby wygenerowanym oddolnie, a nie na płaszczyźnie wspólnego porozumienia, jakiegoś wspólnego gruntu, w którym dopiero moglibyśmy zacząć rozmawiać o szczegółach czy o jakichś szczególnych wartościach. No i to jest problem, z którym się trudno w ogóle mierzyć, bo to jest kwestia jakichś bardzo głębokich i długotrwałych przemian. Więc musimy sobie radzić w zastanej sytuacji.
Myślę, że to też jest problem natury, powiedziałbym, komunikacyjnej, czy pewnej grupy, do której potencjalnie Muzyka Divina, czy jakiekolwiek inne tego typu wydarzenie mogłoby dotrzeć. Dlatego, że siłą rzeczy odbiorcy waszego festiwalu już przyzwyczajeni do tego, że robicie go rok rocznie, że w jakiś sposób puściliście to koło zamachowe w ruch, stają się w pewien sposób, w naturalny sposób, jak naturalną drogą dają wam zwrotną. Mhm. Tym samym rzeczywiście wasza publiczność dopiero wtórnie może stać się fundatorem czy mecenasem takiego wydarzenia.
Choć tutaj byłbym nieuczciwy, nie podkreślając, że znaczna część naszych patronów zaczęła wspierać festiwal, zanim się na nim pojawiła, jakby dając nam duży kredyt zaufania. I to jest dla mnie osobiście duże zaskoczenie.
Czyli jest jednak ten grunt, ten grunt wcześniej. To powiedz proszę, skąd on się wziął w ogóle?
Wydaje mi się, że to akurat zawdzięczamy autorytetom naszych dwóch ambasadorów. Bardzo mocno i regularnie wspiera ideę festiwalu Tomek Samołyk, który prowadzi kanał na YouTube. Poniekąd związany też z kulturą, bo ten wątek kulturalny jest tam bardzo istotny, oraz Łukasz Warzecha, który też w swoich wideoblogach zamieszcza regularnie kącik kulturalny, w którym my też gościmy dość często. Jest to w obydwu przypadkach absolutnie oddolna inicjatywa dwóch panów, którym jesteśmy wdzięczni, bo to im właśnie zawdzięczamy zaangażowanie ludzi, którzy Muzyka Divina być może dopiero poznają w tym roku albo w przyszłości, ale już teraz, bazując na ich słowach, są w stanie się zaangażować.
Czyli wobec tego jednak wracamy do wątku promocyjno-komunikacyjnego i pewnych liderów opinii, którzy są w stanie wyprzedzić niejako pierwsze zetknięcie z festiwalem. A tym samym od razu kieruję to moje myśli w tę stronę, że właściwie im większe nakłady na tę sferę właśnie, im większe zaangażowanie w materii komunikacyjnej, tym pewniej lepsza skuteczność. Rozumiem, że nie jesteśmy Coca-Colą, w związku z tym nie dotrzemy do każdego miejsca na ziemi, ale w jaki sposób możemy jeszcze wypracowywać takie ścieżki, żeby móc dotrzeć do grupy osób, która nigdy o Muzyce Divinie nie słyszała?
No i tu mnie zastrzeliłeś, bo rzeczywiście teraz, jak miałbym scharakteryzować moment, w którym jesteśmy, to chyba w takim... To jest to taki punkt, w którym musimy się mocno zastanowić, co dalej, bo na każdym etapie tego społecznego komunikowania jest jakiś taki cieniutki szklany sufit, który trzeba przebić i pójść krok dalej, rozszerzyć tę komunikację o nowe grono odbiorców, i to jest bardzo trudne.
Pewnie. Tak, zwłaszcza, że ich jeszcze nie znasz, więc nawet nie wiesz, w jaki sposób kierować komunikat do grupy, o której nie masz zielonego pojęcia.
Rzecz jasna. No, tutaj oczywiście nasuwają się wszelkie bardzo popularne metody promocji. Wymienię wszystkie social media i platformy komunikacji, które wydaje mi się, że przestają być narzędziem promocji kultury. Ich charakter zmienia się tak radykalnie, sposób serwowania treści użytkownikom zmierza w tę stronę, że tak naprawdę zainteresowanie tam kogoś treściami wymagającymi przekazu dłuższego niż kilka sekund jest praktycznie niemożliwe. Więc pytanie, jaką niszę znajdą sobie inicjatywy kulturalne, żeby gromadzić wokół siebie odbiorców i docierać do tych, których jeszcze nie złowili w swojej sieci. Nie wiem, nie potrafię na to odpowiedzieć. To, co u nas działa, to właśnie wspomniane jakieś wykorzystywanie liderów opinii, ambasadorzy, którzy w swoich środowiskach o tym mówią, czy swoim odbiorcom przekazują te treści, to oczywiście działa. Na pewno działa marketing szeptany, dlatego że Muzyka Divina nie wydaje praktycznie żadnych pieniędzy na promocję. To są dosłownie grosze na to, żeby stworzyć wizerunek festiwalu, który potem rozchodzi się zupełnie organicznie. No i nie narzekamy na brak publiczności, więc to pokazuje, że ten mechanizm jakoś wytwarza się sam. Ale w momencie, kiedy mamy do zakomunikowania festiwal społeczny, to robi się problem, bo to już marketing szeptany nie wystarczy. Tu potrzeba rozmowy, chociażby tak jak ta nasza dzisiejsza, gdzie można powiedzieć o powodach, o kontekście, gdzie można przekazać ideę, która nie jest tak narzucająca się, nie wiem, jak widok chorego dziecka, któremu trzeba pomóc i każdy wie, jak to zrobić, a przynajmniej wie, jak poszukać, jak to zrobić. Natomiast jak rozmawiamy o kulturze i jej problemach, to sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana i tu trzeba platformy porozumienia bardziej rozbudowanej i wysublimowanej niż TikTok.
Tak, oczywiście to medium akurat też przemknęło mi przez myśl w trakcie naszej rozmowy, zwłaszcza kiedy wspomniałeś o tym, że ten komunikat, który jest dłuższy niż kilkanaście sekund, jest po prostu trudny do przekazania za pośrednictwem tych nowych platform, które jednocześnie są tak powszechne, że właściwie trudno bez nich wyobrazić sobie metody komunikowania.
Trudno się obrazić, prawda? Odwrócić napięcie i pójść w swoją stronę, bo co to jest ta swoja strona? Zaczynamy się w tym momencie zamykać w jakimś własnym świecie, do którego nie dajemy dostępu. I to też nie jest dobra metoda. Tylko pytanie, co jest tą dobrą metodą i co nam pozwoli przebić kolejny ten szklany sufit, o którym wspomniałem.
Zostawię je na razie w zawieszeniu, bo być może nie znajdziemy na nie odpowiedzi, przynajmniej nie dziś, ale oczywiście liczę na to, że im więcej będziemy o tym mówić, im częściej będziemy poruszać ten problem, tym większą siłę czy większą moc on nabierze, że najpierw trzeba rzucić śnieżną kulką po to, żeby ona się stoczyła i koniec końców była po prostu potężną siłą, która faktycznie jest w stanie cokolwiek zmienić. Nie mówię o wymiataniu, bo to oczywiście jest zawsze negatywnie nacechowane, ale jednak daje to pewien rozpęd i być może właśnie tego pędu, nadanie tego pędu jest tym, czego najbardziej potrzebujemy. Natomiast bardzo chciałbym odwołać się do liczb, bowiem mam w pamięci post, który pojawił się na jednej z platform społecznościowych, o których mówimy, bez których zupełnie nie wyobrażamy sobie działania, tak Muzyki Divinej, jak Radia Kraków Kultura. Mianowicie post, który odwoływał się bardzo wprost do liczb, a dokładnie rzecz biorąc do kwoty, o którą wnioskowaliście, w tym przypadku do Ministerstwa Kultury i Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, czyli dwóch operatorów grantów z kategorii muzyka. To była kwota 250 tysięcy, natomiast to, co dostaliście, to 1067, czyli tak naprawdę
17% budżetu, jak to sobie obliczyliśmy
specjalnie. Dziękuję ci bardzo. 17% budżetu. Zakładam wobec tego, że żeby móc zbudować festiwal, potrzebujecie dobrego pomysłu na to, żeby owe 83% jakoś dozbierać. Rzecz jasna, źródeł finansowania jest pewnie jeszcze kilka w przypadku Muzyki Divinej. Myślę oczywiście o tych publicznych źródłach finansowania. Natomiast powiedz proszę, Łukaszu, jeżeli możemy odwołać się do takich twardych liczb, skoro już mówisz o 17%. Jaki wobec tego udział finansowania publicznego w tym momencie jest w przypadku Muzyki Divinej? Ile wam brakuje, żeby faktycznie czuć się bezpiecznie i żeby zrealizować taki program, który uważacie za wartościowy i godny pokazania publiczności?
To jest o tyle trudne pytanie, że należałoby przyjąć jakiś punkt odniesienia. I tak, jeżeli przyjmiemy za punkt odniesienia zakładany budżet, no to oczywiście sytuacja wygląda bardzo źle. Jeżeli przyjmiemy za punkt odniesienia...
Brzmi obiecująco.
Tak. Jeżeli sobie ten punkt odniesienia trochę obniżymy, co teraz oczywiście robimy, bo próbujemy się zbliżyć do tej kwoty zero z dwóch stron, czyli jednocześnie szukając jeszcze mecenatu publicznego, jeszcze mecenatu prywatnego, a z drugiej strony szukając oszczędności, próbujemy się gdzieś tam spotkać, ale to nie może być pośrodku, dlatego że pewne koszty są po prostu nieprzekraczalne. Działamy w Krakowie, działamy w Polsce, musimy się zmagać z kursem euro, więc jeśli miałbym podać co do złotówki kwotę, jaka nam brakuje, to nie wiem, bo ja nie wiem, kiedy będziemy wydatkować na przykład pieniądze.
Nie oczekuję tego, zwłaszcza, że mamy świadomość, że sytuacja ekonomiczna jest jaka jest i wszystko poszło w górę, nie tylko w Polsce.
No właśnie, więc jesteśmy w bardzo dynamicznej sytuacji rynkowej, co też oddziałuje na kulturę i to niech to wybrzmi też, bo wydaje mi się, że kultura
dlatego cię o to
jest
pytam
gdzieś
właściwie
pozycjonowana w takiej sferze naszej społecznej świadomości, która no tak sobie trwa pomnikowo, jak też dzieła, które prezentuje i to jest w ogóle taka skostniała przestrzeń, do której można zajrzeć, ale nie trzeba, a życie dzieje się gdzieś obok. Nie, no kultura jest też w tym strumieniu zdarzeń, które dotykają biznes, które dotykają wszelkie inne rzeczywistości naszych prywatnych portfeli i my też jesteśmy na tej huśtawce nastrojów i huśtawce stóp procentowych, kursów, walut i tak dalej. Więc to trudno odpowiedzieć bardzo precyzyjnie. Natomiast to, co my chcemy osiągnąć w tym roku i w przyszłości, no to oczywiście zwiększanie zaangażowania tego mecenatu prywatnego kosztem mecenatu publicznego, który jest obarczony ogromnym, ogromnym ryzykiem.
A z czego, wynika to ryzyko? Oprócz inaczej, pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to to, że wnioskujecie o jakąś kwotę i dostajecie niższą. To zawsze jest swego rodzaju niespodzianka.
Niespodzianką nazwałbym, że to jest kwota o tyle niższa, bo nie przypominam sobie sytuacji, w której dostalibyśmy dokładnie taką kwotę, jaką wnioskowaliśmy, więc to zawsze gdzieś tam mentalnie się tę kwotę obniża i w coś celuje, konstruując budżet festiwalu. Natomiast rzeczywiście 17% budżetu od potencjalnie największego mecenasa publicznego to jest zagwózdka. To jest taka sytuacja, w której drapiesz się po głowie i zastanawiasz, wziąć to, podnieść to, podnieść te rękawice, czy dać sobie spokój, bo no to jest kwota, która jest zbyt mała, żeby coś sensownego z nią zrobić i na niej się oprzeć, zbyt duża, żeby powiedzieć, nie da się. No i teraz jak sobie ustawimy jednak to kryterium jakości jako wiodące, no to implikuje to konieczność zmiany programu, redukcji programu, zmiany w ogóle konstrukcji festiwalu, żeby on mógł odbyć się w sposób dla nas niezawstydzający, a jednocześnie, żebyśmy wciąż mogli go nazywać festiwalem, a na przykład nie jednym koncertem.
No tak, oczywiście. Myślę, że 67 tysięcy, bo też nie wiem, na ile państwo, słuchacze Radia Kraków Kultura, macie pojęcie, ile może kosztować koncert, ale oczywiście skala pewnie jest dość szeroka, mianowicie myślę, że on może kosztować równie dobrze 10 tysięcy, co i 250, czyli tyle, o ile wnioskowaliście na przykład. Tak. I nie mówimy tutaj o spektaklach operowych, które w niektórych przypadkach idą w miliony i to zwykle euro. Natomiast rzecz jasna, to w jakiej sieci znajduje się festiwal, myślę tutaj o tych zależnościach ekonomicznych, czyli nie tylko wzrostach cen artykułów codziennej pierwszej potrzeby, w tym także i paliw na przykład, ale także i w kosztach transportu, w kosztach noclegów, jakby z całego szeregu różnych kosztów, które są wokół i które koniec końców prowadzą do tego, że my właściwie jako odbiorcy widzimy tylko i wyłącznie na scenie, czy w kościele zespół, który występuje i możemy powiedzieć, czy ten koncert był dobry, czy nie. Natomiast to też jest chyba taki wątek, który zawsze warto podejmować, żeby oddziaływać na tę społeczną świadomość tym, ile organizacyjnych i kosztów, i trudów wiąże się z tym, żeby doprowadzić do tego, żeby móc przeprowadzić kilkudniowy festiwal.
Oczywiście tych kosztów powiązanych jest mnóstwo i one rzeczywiście nie narzucają się tak w pierwszym odruchu, kiedy patrzy się na efekt finalny, to masz 100% racji. Odsłaniając nieco naszej festiwalowej kuchni, mogę powiedzieć, że my radzimy sobie z tym zagadnieniem, redukując nieco liczebność zespołów, czyli próbując znaleźć programy, które są mniej licznie obsadzone, ale które wciąż gwarantują zarówno wpisanie się w ideę festiwalu, jak i jakość wykonania. I to jest pierwszy punkt na liście do odhaczenia w momencie, kiedy zaczyna być krucho. Drugim takim punktem jest oczywiście zmiana artystów na tych, którzy nie, na przykład nie zlatują się do nas z całej Europy, tylko z jakiegoś trochę z tańszego kierunku. I to też potrafi znacząco wpłynąć na budżet. No, natomiast te wszystkie ruchy, no nie chcę tutaj jakoś bardzo precyzyjnie kalkulować, bo pewnie bym nie zdołał, ale to jest znowu kilkanaście procent budżetu. Jesteśmy w stanie w ten sposób uszczknąć z tej całej puli. No, ale nie 50%, czy nie 60%, żeby to wszystko zaczęło się kleić. Dlatego odpowiadając na twoje wcześniejsze pytanie o to, jak to wygląda dzisiaj, no to sytuacja jest taka, że wciąż brakuje nam około 70 tysięcy, żeby nie pójść z długami. I szukamy jeszcze w kilku miejscach drogi do zdobycia tej brakującej kwoty, co wbrew pozorom nie jest aż tak dramatyczną sytuacją, jak to bywało w przeszłości, bo przywykliśmy do takiego życia na krawędzi. Natomiast tak mówię to z uśmiechem, bo oczywiście jest to jakaś specyfika tej pracy, kiedy robi się oddolnie festiwal z pasji, prywatnej pasji, potem ta pasja przybiera postać instytucji, potem ta instytucja gromadzi wokół siebie społeczność i to już przestaje być taka prywatna pasja. To jest nasza historia w takim bardzo metaforycznym skrócie. No ale koniec końców to my prywatnie odpowiadamy za wynik finansowy i to też myślę nie każdy dostrzega, jeśli patrzy na instytucję, która coś organizuje, bo to instytucja sobie musi jakoś poradzić. No tak, tylko że ta instytucja to też są konkretne nazwiska i to na tych nazwiskach ciąży presja po prostu, ciąży stres organizacyjny, ciąży stres finansowy. I ten stres trwa u nas od jakichś 5 lat i powoli
żyć nie umierać.
Tak, fajnie by było coś zmienić w tym zakresie.
Bardzo trzymam kciuki wobec tego za rozwinięcie tej odnogi związanej z festiwalem społecznym. To oczywiście z jednej strony jest wspaniałe, że jest grupa osób, które czują się z wami tak bardzo związane, że są skłonne wspierać coś, co właściwie jest rzeczywiście pewnie z ich perspektywy świętem, bo de facto prowadzi to wszystko do tak naprawdę jednostkowego wydarzenia, które w skali całego roku rzeczywiście musi być w ten sposób traktowane, żeby faktycznie mieć poczucie, że warto je wspierać. A z drugiej strony też sobie myślę, ale też mówię to z pewnym uśmiechem, że w sytuacji, w której przeszliście od prywatnej pasji do robienia w jakiejś mierze już festiwalu społecznego, to bierzecie na siebie ogromną odpowiedzialność, no bo właściwie w jakiś sposób jesteście też współodpowiedzialni za wszystkich tych, którzy na was liczą i którzy czekają na muzykę divinę.
No i ten rodzaj odpowiedzialności jest chyba najprzyjemniejszy, bo on...
Dlatego powiedziałem to z uśmiechem.
Wytwarza pewną synergię, której bardzo potrzeba i to jest dodatkowa motywacja, taka bardzo pozytywna stymulacja w ciągu roku, kiedy czujesz za swoimi plecami, w momencie, kiedy bywa ciężko, nie złowrogi oddech karmy i po prostu tego, co może się zaraz stać, tylko szereg ludzi, którzy chcą pomóc i równie mocno czekają na nasze wspólne święto, co my. I rzeczywiście chyba jest tak, że w momencie, kiedy dokładasz swoją cegiełkę do czegoś istotnego, to zupełnie inaczej zaczynasz to przeżywać. I to jest, myślę, taka transakcja wiązana, bo z jednej strony płynie całe morze naszej wdzięczności za wsparcie patronów, a z drugiej strony wydaje mi się, że oni przeżywają swoje zaangażowanie w taki sposób, który natychmiast daje im, może nie zwrot, no, jakby tutaj nie posiłkujmy się takimi kategoriami, ale daje im mnóstwo satysfakcji i radości z tego, że dzięki ich zaangażowaniu przeżywają wspólnie coś pięknego. Mieliśmy niedawno pierwsze spotkanie patronów, takie na żywo, już po pandemii i po tych wszystkich zawirowaniach, i to rzeczywiście też dało nam taką odpowiedź, jakie są te motywacje ludzi, którzy stoją za Musica Divina, jak oni przeżywają swój dział w festiwalu, jak na niego czekają, co się dzieje pomiędzy naszymi spotkaniami sierpniowymi. I to są bardzo miłe dla nas historie. To są takie opowieści, które pokazują, że to zaangażowanie nie jest punktowe, nie jest takie gdzieś tam na zupełnych manowcach czyjegoś życia, tylko że to jest jakiś ważny jego element. I to jest niesłychanie motywujące. To jest bardzo miła część tego całego pomysłu, który jest oczywiście próbą znalezienia odpowiedzi na problem, ale z drugiej strony sam w sobie jest fajną formułą tworzenia kultury. I pytałeś mnie przed chwilą o presję z tym związaną, czy o presję patronów wywieraną na program, na ich oczekiwania i tak dalej.
To była trochę prowokacja.
Nie czuję tego. To jest raczej bardzo miła zależność. Taka zależność, która z pewnością, gdyby rosła, otworzyłaby nowe perspektywy artystyczne. Nie tylko zredukowałaby nasz stres i uratowała niejednokrotnie wizerunek nadszarpnięty koniecznością nagłej zmiany wprowadzonej w programie festiwalu, ale też otworzyłaby naprawdę takie horyzonty i taką możliwość rozwoju, której jeszcze nigdy nie mieliśmy.
Jeżeli tylko słyszeliście Państwo o uwiądzie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, to właśnie społeczność budowana wokół festiwalu Musica Divina jest tego żywym zaprzeczeniem. Łukasz Serwiński, dyrektor artystyczny festiwalu Musica Divina, najpewniej pierwszego w Polsce festiwalu, który chciałby stać się festiwalem społecznym. Za chwilę wrócimy do rozmowy, Łukaszu, ale nim to nastąpi, proponowałbym fragment, który zostanie wykonany przez jednego z wielkich przyjaciół festiwalu.
Tak, jeśli nie największego. Mowa o Mariusie Petersonie. Jest to estoński śpiewak z wieloma rozlicznymi związkami z Polską. Mówiący zresztą świetnie po polsku. Mający tutaj swoją rodzinę również i tą rodzinę artystyczną na pewno, bo jest dyrektorem artystycznym festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. I nieomal od pierwszej chwili istnienia zarówno Fundacji Incanto, jak i Musica Divina jest naszym wiernym kompanem. I w tym roku będzie miał swoje dwa momenty na festiwalu.
O, jednak przeszliśmy do zdradzenia programu, do tego wrócimy po muzycznej
przerwie. Tak, tak. Ale natomiast to powiem tylko w takim razie, dlaczego wysłuchamy w tym momencie właśnie Mariusa, bo całym leitmotivem tegorocznej odsłony festiwalu będą ciemne jutrznie, bo rozpoczynamy tym samym od ciemnych jutrzni cykl 3 lat związków tematycznych Musica Divina z liturgią godzin i wybraliśmy te godziny z całego oficjum, które są najbardziej charakterystyczne. Zaczynamy właśnie od ciemnych jutrzni, czyli od liturgii sprawowanej w Triduum Paschalne, bardzo rozbudowanej, pięknej liturgii, mającej swój rodowód w życiu zakonnym, mniszym. I jest to też liturgia, która niesłychanie inspirowała szczególnie twórców baroku, renesansu i baroku, co jest dla mnie jako niewykwalifikowanego tylko pasjonata i słuchacza dość dużą zagadką. Bardzo bym chciał, żeby ktoś wziął ten temat na warsztat i powiedział, dlaczego akurat ciemne jutrznie i dlaczego aż tyle opracowań i dlaczego aż tyle artystów po to sięgało, jakby to był punkt obowiązkowy w takim dossier kompozytora. No ale my będziemy słuchać fragmentu chorału, dlatego że Mariusz jest kantorem, oczywiście śpiewakiem, który w wielu polifonicznych oczywiście repertuarach występuje, ale też niesłychanie pięknie radzi sobie z chorałem gregoriańskim, więc posłuchamy fragmentu chorału.
Incipit lamentatio Ieremie profete. Alleluia. Quam do sedet sola civitas, plena populo. Facta est, quasi vidua domina gentium. Princeps provinciarum, facta est sub tribu. Bet plorans ploravit in nocte et lacrimeius in maxillis eius. Non est qui consoletur eam ex omnibus caris eius. Omnes amici eius spreverunt eius. Sunt ei inimici. Ierusalem, convertere ad Dominum Deum tuum.
Marius Peterson to utwór, który otwiera album zatytułowany Tenebre z dziełami nade wszystko Karla Gesualda da Venozy. Zespół Grand de la Voix i Björn Schmelzer to oni wydali ten album w wytwórni Glossa i prawdę powiedziawszy jest to jedna z tych płyt, które traktuje się w kategoriach przeżycia raczej, aniżeli czystej estetyki. A z nami w studiu Radia Kraków Kultura i w Kulturze na co dzień wciąż Łukasz Serwiński, dyrektor artystyczny festiwalu Muzyka Divina. Uparcie przedstawiam się dyrektorem artystycznym festiwalu Muzyka Divina, a właściwie dotychczas nasza rozmowa pobiegła w takie strony, czasem może i gorzkie, ale też i nieco uśmiechnięte momentami, natomiast wciąż nie dotknęliśmy muzyki Diviny w sposób, który pierwotnie planowaliśmy. W związku z tym myślę, że jeżeli masz do odkrycia jakieś karty, to bardzo cię, Łukaszu, do tego gorąco zachęcam.
Z przyjemnością, tym bardziej, że jeszcze jest trochę czasu, jeszcze trochę może się zmienić, natomiast to, co mam nadzieję zupełnie się nie zmieni, to i ten taki zrąb programowy festiwalu, który z przyjemnością chciałbym zapowiedzieć. Tak jak wspomniałem wcześniej, cały tegoroczny festiwal będzie dotyczył mniej lub bardziej wprost Ciemnych Jutrzni, ponieważ jest to zarówno treściowo, jak i muzycznie kopalnia wątków, tematów, odniesień itd. I przyznam szczerze, że kiedy planowałem ten program, a było to już pewnie półtora roku temu, kiedy w ogóle myślałem nad cyklem programowym Muzyka Divina na najbliższe lata, to nie spodziewałem się, że te Ciemne Jutrznie i to nabożeństwo przepełnione treścią wprost z lamentacji proroka Jeremiasza, wybrzmi w takim kontekście. Mam tu oczywiście na myśli to, co obserwujemy i czego jesteśmy de facto częścią od lutego tego roku. I tak się jakoś złożyło, że te lamentacje mówiące o ogromnym upadku, zniszczeniu, które pokazują bezsiłę Izraela, rozpad pewnej struktury tego świata, gdzie trzeba budować na zgliszczach, opierając swe nadzieje w wyższej instancji, bo sami nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić, no to są to wątki, które jeśli nie wprost, to jednak bardzo mocno chyba będą nam rezonować w czasie przeżywania tego festiwalu, w czasie wsłuchiwania się w treści tych kompozycji. Jednokrotnie stylistycznie bardzo odległych od tych treści, to też jest inny wątek, nie? Że też przywykliśmy trochę na przykład słuchać pasję, która gdyby ją odrzeć z tej warstwy tekstualnej, to brzmiałaby niemalże jak letni wietrzyk.
Jak opera. Zupełnie rozrywkowe, nieomal dzieło, nawet jeżeli pełne muzycznych napięć, to prawda. Z Ciemnymi uczniami i ich ujęciami muzycznymi jest rzeczywiście tak, że one były wyjątkowo inspirujące dla kolejnych pokoleń kompozytorów. Szczególnie piękna, wyrafinowana jest tradycja francuska, bez wątpienia, ale także i sięgali po nie Włosi. I wydaje mi się, że to jest też taki temat, który no, pewnie boleśnie wybrzmi, jak sam zauważyłeś podczas tegorocznej odsłony Muzyki Diviny. A z drugiej strony to też są utwory na tyle, czy dzieła zwykle na tyle teatralne, czy uteatralizowane w tej warstwie muzycznej, że są w stanie zupełnie nas wyłączyć właściwie z codzienności i może właśnie w tym tkwi ich ta niesamowita siła.
Ja kiedy sobie myślę o tym, jak Ciemne Jutrznie funkcjonowały oryginalnie, to zawsze pamiętam, jakim wysiłkiem wiąże się przygotowanie liturgii i jak bardzo niezwykła to była liturgia nawet dla ludzi, dla mnichów, którzy tą liturgią oddychali na co dzień. Jak wiele oni musieli włożyć starań i jak bardzo się jej poświęcić, żeby przez wiele godzin w nocy ją sprawować. I teraz my sobie sięgamy do wyrywków, bierzemy sobie na warsztat, a to lekcje, czytania, które są, jest ich bardzo, bardzo dużo, szczególnie gdyby spojrzeć na cały cykl trzech dni kolejnych. Czy na responsoria, bardzo kunsztowne gregoriańskie śpiewy, wymagające też pewnie wielu godzin prób. Czy nawet psalmodie. Bardzo wyrywkowo to traktujemy. Też kompozytorzy nie kusili się, żeby opracowywać całość. Ale w tym tkwi odpowiedź, co jest takiego fascynującego i pociągającego w tym. To znaczy, to jest taki repertuar i to są takie treści, które wymagają zarezerwowania czasu i miejsca w głowie na nie. To jest coś tak bardzo wszechogarniającego, że jeśli nie podejdzie się do tego z takim nastawieniem, to pewnie odrze się to z całego tej siły przekazu. I tutaj bym upatrywał tej obiektywnej mocy tego repertuaru, ale właśnie ten kontrapunkt liturgiczny jest zawsze potrzebny. I nawet jeśli on jest tylko domyślany, nie jest wprost zawarty w warstwie muzycznej, to on jest jednak bardzo istotnym kluczem do przeżycia Ciemnych Jutrzni jako takich. Natomiast warto pamiętać, czym te Ciemne Jutrznie się kończą i jaka jest puenta, ponieważ one są tylko jednym z rozdziałów całej opowieści, która się rozgrywa na przestrzeni Triduum Sacrum. I nawet sama Księga Lamentacji Jeremiasza, mimo że kończy się dość taką niejednoznaczną i mało optymistyczną puentą, to jednak kończy się wołaniem: dni nasze zamień na dawne. To jest jednak pełne nadziei wołanie, które ma moc sprawczą, które nie jest takim sobie wykrzyknieniem gdzieś w pustkę właśnie, w tą nihilistyczną pustkę, tylko to jest wołanie przesycone pewnością i nadzieją. Więc myślę, że taki powinien być też ten wydźwięk festiwalu, który ma swoje kolory, ma swoje różne stylistyczne odniesienia, który dotyka tych ciemnych jutrznic z wielu różnych stron, a jednocześnie jest w nim wspólne to podglebie treści, która ma nas prowadzić jednak do nadziei. I tak na to patrzę też, tak patrzę na strukturę festiwalu w tym roku.
To właściwie od razu nasuwa mi skojarzenie z naszą pierwszą częścią rozmowy, czyli z jednej strony troszeczkę musimy radzić sobie z, może właśnie nie beznadzieją, ale tą codziennością, z którą zmagasz się jako organizator wydarzenia, które chcemy, żeby było obecne na kulturalnej mapie małopolskiej, a z drugiej strony cały czas twoje działania prowadzą do tego, że rzeczywiście może czas znieść te beznadzieje i spojrzeć w tę jasną przyszłość. Za oknem też nam wyszło dzisiaj słońce.
Tak, cały czas warto podkreślić i nie zapominać, że to jest jednak wielka radość organizować festiwal dotyczący muzyki, którą się kocha, która jest tak szalenie inspirująca i obiektywnie piękna. Więc dzisiaj rozmawiamy o problemach, bo te problemy zawsze nas angażują bardziej niż radość, która wypływa z ich pokonania. Więc taką mamy trochę naturę, że
coś w tym jest rzeczywiście.
Na nich się koncentrujemy, o nich bardzo długo potrafimy dyskutować, zagłębiać się, natomiast ta satysfakcja płynąca z realizacji, czy to festiwalu, czy w ogóle z pokonania jakichś życiowych trudności, no to jakoś tak po nas spływa i idziemy do kolejnych problemów, więc problemy są ciekawsze chyba, nie wiem, ty mi odpowiedz, to ty zadajesz pytania.
Prawdę powiedziawszy, nie wiem, z czego to wynika, może rzeczywiście z jakiejś naszej konstrukcji, która po prostu wymaga tego, żeby cały czas się z czymś zmagać. Może to jest kwestia wyzwania bardziej, nawet nie tyle problemu, ile rzeczywiście pewnych kłód, które czy to życie, czy los, czy ktoś inny rzucają nam pod nogi, a my po prostu uwielbiamy pokonywać te wszystkie przeszkody. Natomiast to jest troszeczkę tak, jak z wychodzeniem na wysoką górę. Pniesz się przez kilka godzin tylko i wyłącznie po to, żeby stanąć na chwilę na szczycie i ponapawać się tym pięknym widokiem, który nagle się przed tobą rozpościera. A jednak wszyscy to uwielbiamy i tak naprawdę pniemy się na tę górę nie dla tego pięcia się, tylko właśnie dla tej chwili,
jasne.
Łukaszu, znamy już podstawową linię festiwalów w tym roku. Festiwalu, który, dodam, pierwotnie miał odbywać się między 2 a 6 sierpnia, ale paradoksalnie w obliczu pewnych kłopotów finansowych, nazwijmy to tak subtelnie, zdecydowaliście się go rozciągnąć o jeden dzień, bo daty ogłoszone to 2-7.
Tak. To wynika z konieczności zmiany terminu finałowego koncertu i akurat zmiana tego programu i obsady finałowego koncertu wymusiła zmianę też daty. Na szczęście nie jest to jakaś zmiana bardzo istotna, więc da się nadal myśleć o Muzyka Divina jako festiwalu, który zamyka się w jednym tygodniu i ma taką dość zwartą strukturę i zwarty przebieg. Będziemy w tym roku gościć artystów głównie z zagranicy, co po raz kolejny nam się udaje po tym roku pandemii, kiedy to nie było tak oczywiste, ale teraz też chcemy pokazywać najlepsze wykonawstwo muzyki dawnej, sakralnej i inspirować tym samym do podobnych projektów tutaj na miejscu w Polsce. To jest jakaś taka nadrzędna myśl konstrukcyjna programu, którą wielu nam zarzuca, że jednak nie doceniamy polskich wykonawców. I myślę, że to jest temat na osobną dyskusję, którą też warto podjąć nie tylko w kontekście Muzyka Divina.
Myślę, że w ogóle w szerszym gronie, tak.
Tak,
to całkowicie się z tobą zgadzam.
Z pewnością. Natomiast pomijając na razie ten wątek, powiem tylko, że udało nam się zaprosić ponownie do Polski, bo gościli tutaj nie tak dawno Profeti de la Quinta. Jest to zespół międzynarodowy założony przez Elama Rotema, który przywiezie do nas Lamentację Jeremiasza w Emilio de Cavalieriego. I to jest, myślę, taka bardzo miły sposób na rozpoczęcie w ogóle kontaktu z Ciemnymi Jutrzniami i w ogóle z Lamentacjami Jeremiasza. I to już mogę potwierdzić, bo to jest jasny i jasny punkt. Drugim takim wątkiem tak naprawdę całym tegorocznej odsłony Musica Divina jest Linna Musicut, zespół, który już u nas gościł, który w ogóle otwierał całą historię Musica Divina w 2018 roku, z którym też nas łączy, no pewnie nić sympatii to za mało powiedziane, to jest zdecydowanie coś więcej, jakaś takie umiłowanie tego nurtu muzycznego, który jest bardzo trudny też do zakwalifikowania i uchwycenia, bo z jednej strony jest to muzyka tradycyjna, z drugiej strony jest tam bardzo wiele muzycznego geniuszu założyciela zespołu, Tajvonii Dwagiego, który jest tak naprawdę człowiekiem instytucją i też dla własnego zespołu i dla własnego środowiska. I tak naprawdę on stanowi o wyznaczniku gatunkowym, stylistycznym Linna Musicut. Przez to jest tak fascynujące, że wymyka się tym naszym kategoriom, które próbujemy mu narzucić.
Ale wiesz, tak sobie myślę o Linna Musicut, że może to też jest trochę metoda na to, żeby pokazać nam dziedzictwo muzyczne, które oczywiście jest bardzo mocno zakorzenione w tradycji, a z drugiej strony żyjemy w XXI wieku, więc siłą rzeczy ta muzyka, która jest żywcem wyciągnięta z przeszłości, nie zawsze ma dla nas taką samą moc, jak ta, która jest w jakiś sposób zaktualizowana. Nie wiem, jak to ująć.
Tak, oczywiście. Zresztą zajmując się muzyką dawną, cóż innego robimy, niż konstruujemy tak naprawdę pewną jej wizję. Więc można to robić bardzo mocno zakorzeniając się o jakby dorobek nauki w tym zakresie, a można to robić bardziej wsłuchując się w ducha tej muzyki i próbując odnaleźć tam inny rodzaj treści, które może być nawet bardziej inspirująca czy bardziej nośna dla
współczesnego odbiorcy.
Tak. Więc to ja tutaj stawiam nie tyle znak równości pod względem jakiejś wartości tego czy drugiego podejścia, co uważam je za komplementarne.
Tak.
I takie, które nie powinny ze sobą rywalizować i dla których jest miejsce w ramach jednego festiwalu. I tak patrzę na obecność Linna Musicut festiwalu po raz kolejny. Natomiast tu chciałbym powiedzieć nieco więcej o kontekście tego koncertu, dlatego że on wiąże się z naszym wielkim marzeniem, które udało się w tym roku zrealizować, mianowicie nagrania płyty z Linna Musicut w Estonii. I to miało miejsce na początku kwietnia. Pojechaliśmy całym zespołem niemalże do Estonii, żeby tą wielką przygodę przeżyć i przywieźć stamtąd mnóstwo pięknej muzyki. I to się udało. Pracujemy teraz nad wydaniem płyty, która, co nie zaskakujące, będzie miała premierę oczywiście na festiwalu.
Oczywiście miałem zapytać, ale domyślałem się, że wypowiesz to sam.
Tak. Stąd koncert Linna Musicut, który z jednej strony ściśle będzie dotyczył tematu, bo zabrzmiał tam Ciemne Jutrznie, czy właściwie Lamentacje Wacława Strzemotu. Lamentacje, które nie tak dawno zostały odnalezione, ich fragment został odnaleziony i zrekonstruowany przez Marka Lewona, a wydane to zostało przez krakowską fundację Equinum, której bardzo też dziękuję za to, że mogliśmy z tych źródeł skorzystać.
To, że tak powiem, premierę, jeżeli możemy o tym mówić oczywiście,
tak,
w tym przypadku
pewnie organizowałeś.
Mieliśmy w Krakowie podczas festiwalu Misteria Paschalia. Tak. Wówczas rzeczywiście chórem Krakow Singers kierowała Agnieszka Budzińska-Bennett i ona z nimi przygotowała, oraz z Markiem Lewonem, który także był na tym koncercie.
Tak, pamiętam.
Cały ten program.
No i właśnie ten repertuar wybrzmi w wykonaniu Linna Musicut i wybrzmi zgoła inaczej. I
podejrzewam, a z drugiej strony też wspominam ten koncert, wybacz, trochę prywatny, ale z drugiej strony ten wątek nigdy nie przestanie mi kołatać w głowie, bowiem premiera była w Bazylice Bożego Ciała. Festiwal Misteria Paschalia odbywa się, jak pewnie Państwo wiecie, wiosną, a dokładnie rzecz biorąc w okresie Wielkiego Tygodnia i kończy się w Wielkanoc. i w Bazylice były 4 stopnie Celsjusza. A koncert trwał 2,5 godziny, więc...
Czy były ofiary?
Były ofiary, ja byłem jedną z nich. Znaczy, wytrwałem do końca, aczkolwiek było to okupione dużym wyzwaniem, muszę przyznać. Tym bardziej jestem ciekaw tego kontekstu nie tylko muzycznego, który będzie zupełnie inny na muzyce Divini, ale także i choćby tego, że jednak będzie ciepło.
Mam nadzieję, że to będą też sprzyjające warunki pod tym względem. Kończąc już zupełnie wątek Linna Musicud, to chciałbym tylko jeszcze zapowiedzieć jeden owoc tej naszej eskapady estońskiej, mianowicie film dokumentalny, który też w tym momencie jest w produkcji, do którego sceny mamy nadzieję zrealizować właśnie w sierpniu jeszcze, które będą takim krakowskim kontrapunktem do tej wczesnej wiosny, a właściwie zimy w Tallinie, której doświadczyliśmy. Wszystko po to, żeby spróbować uchwycić przynajmniej część tego fenomenu, jakim jest Linna Musicud. To jest fenomen, który trwa kilkadziesiąt lat, który jest bardzo mało znany. Ośmielę się zaryzykować tezę, że bardzo niedoceniony w ich macierzystym kontekście. Zdecydowanie lepiej to wygląda u nas w Polsce. I samo to już jest wystarczającym argumentem, żeby się temu bliżej przyjrzeć. Natomiast prawdziwa wartość tego projektu i tej muzyki leży jednak w niej samej, a nie w społecznym fenomenie jej odbioru. I to próbujemy zrozumieć sami na własny użytek, ale też korzystając z tej bardzo wyjątkowej okazji, spróbowaliśmy też o tym opowiedzieć właśnie w wieloraki sposób. Z jednej strony proponując krakowskiej publiczności udział w koncercie Linna Musicud po raz kolejny i doświadczeniu tego na własnej skórze. Z drugiej strony przygotowując nagranie ich nowej płyty, co zdarza się niezwykle rzadko, o czym też warto pamiętać, w ogóle myśląc o Linna Musicud i ich filozofii w ogóle uprawiania muzyki, która jest zupełnie odmienna od tego, co spotykamy na rynku. No i z trzeciej strony ten film, którego sam jestem bardzo ciekaw, dlatego że będzie to taki film, którego kształt pewnie będzie się jeszcze rodził i którego kształtu nie da się zaplanować, ponieważ jest on całkowicie oparty o osobowość, cechy charakteru i sposób bycia Taiwo Nitwakiego, który jest też właśnie bardzo specyficzny i narzuca.
I równie nieprzewidywalny. Tak,
nieprzewidywalny, więc to będzie albo film drogi, albo film bardzo enigmatyczny, albo film wręcz przeciwnie, przesycony taką treścią, której się nie spodziewamy. Jestem sam bardzo, bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie, a pewnie premierę tego filmu zaplanujemy gdzieś na późną jesień lub zimę tego roku.
To też jest jakiś sposób, żeby przypomnieć o festiwalu i o artystach, którzy na nim występują. Dzięki temu nie zamykamy się tylko i wyłącznie w tym sierpniowym, zapewne pięknym tygodniu, ale jednak cały czas gdzieś mamy echa. Zresztą w ogóle mam takie wrażenie, że działalność Fundacji Incanto, także i wydawnicza, duża dbałość o wszystko to, co robicie, także z punktu widzenia estetyki, ale i merytoryki, jest czymś, co rzeczywiście nie pozwala zapomnieć i odnoszę wrażenie, że muzyka Divina jest tylko i wyłącznie taką kondensacją właśnie, istotą tej waszej codzienności. Łukaszu, powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, ale dotychczas właściwie dotarliśmy tylko do dwóch wykonawców, którzy pojawią się na festiwalu.
Przepraszam, oczywiście.
Nie, ale to nie ma w tym nic złego. Radio Kraków Kultura jako dumny patron medialny festiwalu Muzyka Divina będzie dbać o to, żebyście pojawiali się tutaj regularnie. Możemy Państwu zdradzić, że nasza współpraca będzie dużo głębsza niż to, w jaki sposób zwykle wyglądają patronaty medialne i nie ukrywam, że zarówno mnie jako szefa muzycznego stacji, jak i mam nadzieję Łukaszu Ciebie bardzo to cieszy.
Oczywiście, to jest wielka radość, że po 4 latach istnienia festiwalu wreszcie doczekaliśmy się patronatu medialnego, który jest tym, co głosi. Czyli, że niesie ze sobą jakąś konkretną treść i konkretną współpracę, bo to też jest jakaś bolączka organizatorów, którzy muszą zmagać się z biurokracją i wymuszaniem wręcz świadczeń patronów medialnych, a nie cieszą się zazwyczaj jakąś synergiczną współpracą. Więc skoro tak miło o nas mówisz jako o pionierach festiwalu społecznego, no to niech nasza współpraca będzie pionierską dla tego typu wydarzeń i niech wreszcie też w tym rynku medialnym zadzieje się dobrze, bo jesteśmy po to, żeby grać w jednej drużynie, a nie po to, żeby pozorować jakieś ruchy i wzajemnie cieszyć się z loga tu i ówdzie wywieszonego, bo to jest zupełnie beztreściowe, takie mam wrażenie.
No i popatrz, okazuje się, że takich płaszczyzn do systemowej czy rzeczywiście głębszej społecznej zmiany w przypadku muzyki Divinae jest więcej, nie tylko festiwal społeczny, ale także festiwal intensywnie obecny medialnie, tak to nazwijmy, a Radio Kraków Kultura po to właśnie jest, żeby takie rzeczy umożliwiać. Łukaszu, dziś musimy już dobiec do końca naszej rozmowy, natomiast oczywiście bardzo liczę na to, że kiedy tylko potwierdzicie kolejne wydarzenia i kiedy zamkniecie program, to wpadniesz do Radia Kraków Kultura po to, żeby opowiedzieć ze szczegółami o tym, w jaki sposób będziecie spoglądać na liturgię godzin i ciemne jucznie w tym roku na początku sierpnia.
Z wielką przyjemnością, tym bardziej, że będzie o czym mówić również w kontekście naszej obecności w Radiu Kraków Kultura. Więc to nasz bardzo przyjemny obowiązek, żeby tu się pojawić ponownie.
Będziemy go wymuszać w takim razie zupełnie bezwzględnie. Łukasz Serwiński, dyrektor festiwalu Muzyka Divina, był gościem Kultury na co dzień w Radiu
Serdeczne
Kraków
dzięki.
Kultura. I my dziękujemy. No i oczywiście liczymy, że spotkamy się niebawem.